Panie profesorze, czy my jesteśmy tacy jak powietrze, którym oddychamy?
Musimy dbać w równym stopniu o jakość naszej żywności, płynów, jakie pijemy i powietrze, jakim oddychamy. Tak naprawdę do życia potrzebujemy tych trzech elementów. Każdy indywidualnie może wybrać wodę albo kolorowy napój. Z żywnością jest to samo. Tu każdy indywidualnie dokonuje wyborów, złych lub dobrych lub pośrednich. A czy pani jest w stanie powiedzieć, nie dziękuję za to powietrze, proszę o lepsze?
No właśnie nie.
Że my nie mamy wyboru, bo możemy tylko zmieniać miejsce pobytu. Ale to jest kwestia zawodowych naszych uwarunkowań, rodzinnych. Czasem zasiedziałości mamy dom, w którym mieszkamy od pokoleń. I co? To są poważne wybory, bo to jest kwestia jak to? Porzucić dom, porzucić pracę, porzucić miejsce, w którym się człowiek wychował, żyje i pracuje.
Ale możemy zmienić miejsce, bo nas na to stać, bo nie mamy sentymentów, ale nie mamy gwarancji, że w tym innym miejscu będzie lepiej.
I tu pani przychodzi do bardzo ważnego elementu, który jest w Polsce, dlatego że nie ma w Europie krajów, które są czyste, które nie mają zanieczyszczeń, ale jest jedna istotna różnica, która Polskę wyróżnia, może jeszcze Bułgaria jest podobna, a mianowicie, że w naszym kraju zdecydowana większość społeczeństwa jest narażona na zwiększone stężenia zanieczyszczeń, a w innych krajach są to tylko punktowe miejsca i może ten wybór, że zmienia miejsce pobytu w kierunku zdrowszym, jest znacznie łatwiejszy.
To co mamy robić tu w Polsce?
To jest o tyle trudne, że my nie jesteśmy w stanie, w którym się znaleźliśmy, z dnia na dzień zmienić sytuację. Natomiast niewątpliwie my możemy podejmować działania, które będą poprawiać sytuację. Ja często ostatnio chwalę Kraków, który jest takim synonimem brudnego miasta. Ale jeśli ktoś spojrzy na średnie zanieczyszczeń, to zobaczy, że w ostatnich latach w Krakowie te średnie, nie najwyższe na przykład, ale średnie spadają. Czyli, że działania, jakie to miasto podejmuje, przynosi efekty. To nie jest tak, zero-jedynkowo było brudne, jest czyste, ale systematycznie dzięki działaniom. To się nie bierze znikąd. Równocześnie, jeśli ktoś poobserwuje stężenia średnie, to zobaczy, że Wrocław z roku na rok pogarszał sytuację i teraz nagle się okazuje, że wszyscy wiedzą o brudnym Krakowie, a nikt nie rozmawia o brudnym Wrocławiu. Czyli to jest coś takiego, że podejmowanie korzystnych działań zaczyna przynosić efekty. Brak działań może powodować, jak w przypadku Wrocławia, ewidentne pogorszenie. Nie?
To zależy od nas i od decydentów. W Krakowie szeroki plan powstał ratowania Krakowa.
Tak, ale ja od dawna wypowiadam tezę, że powodzenie w tym zakresie wymaga skoordynowania działań wszelakich. Bo ja na przykład w równym stopniu będę rzecznikiem ważnych zadań i obowiązków, na przykład czekających nauczycieli. To musi się zaczynać w szkole. I tu nic decydenci nie mają. Polityk nie ma nic do tego, jak nauczyciel realizuje program nauczania. Proekologicznych zachowań, proekologicznej wiedzy, że my działamy na rzecz czystego powietrza, czystej żywności, czystej wody, czystego środowiska. I ten element musi się znaleźć zarówno w programach, jak i w realizacji, bo nie wystarczy, że będziemy mieli to w programie, jeśli nauczyciele nie przedstawią odpowiednio interesująco i kompleksowo tego problemu. Czyli proszę zwrócić uwagę, to ma się zacząć w szkole, to ma być w mediach, to ma być w samorządach, to ma być w przedsiębiorstwach, które muszą dbać o jakoś to, jak gdyby przemysł, biznes, to każdy ma swoje zadanie do odrobienia. Ja w Katowicach na kongresie klimatycznym powiedziałem, że za ten zły stan odpowiada służba zdrowia, lekarze, bo kto ma powiedzieć o szkodliwości? Kto ma zwrócić uwagę, że to nie jest dobre dla zdrowia? No lekarze, jak oni nie mówili, to Polacy się obudzili w najbrudniejszym kraju Europy. O tym powinni powiedzieć lekarze, że to zagraża zdrowiu. Powinni powiedzieć to decydentom. Skąd polityk ma wiedzieć, że to jest takie groźne, jeśli nie od elit medycznych? W tej chwili finalizuję konstruowanie takiego stowarzyszenia, które nazwałem Koalicja Lekarzy i Naukowców na Rzecz Czystego Powietrza. Bo my musimy zgromadzić siły, by głośno profesjonalnie przedstawiać, jakie jest naprawdę zagrożenie, jakie są skutki zdrowotne i jakie są środki zaradcze. Chciałbym, żeby ta koalicja bardzo szybko odgrywała tą niezwykle ważną rolę informacyjną, opiniotwórczą w tych pytaniach, o których pani mówi. Ja też czasem pokazuję taki slajd a propos pytań o zanieczyszczenia powietrza, na co te zanieczyszczenia wpływają. One wpływają na oczy, one wpływają na skórę. One wpływają na płuca i drogi oddechowe. One wpływają poprzez wchłanianie się na serce, na układ endokrynny, na układ nerwowy. Praktycznie na nasz płód, na dzieci poczęte. O wpływie szkodliwym zanieczyszczeń powietrza na płód dowiedzieliśmy się z badań, jakie przeprowadzili lekarze w Krakowie. Nie jakieś obce, zagraniczne, niedopasowane do naszych realiów, tylko polskie, krakowskie badania wykazywały wpływ na te dopiero poczęte dzieci. Natomiast zwróćmy uwagę na kolejny element dzieci, czyli wiek rozwojowy, gdzie w przeliczeniu na masę to samo stężenie odgrywa większą rolę. Małe dziecko wciąga to samo zanieczyszczenie, które przekracza 10 razy, ale dla małych płuc, a dla dużych płuc, dla płuc rozwijających się, dla narządów rozwijających się, znacznie większe będzie to narażenie i skutki zdrowotne. Czyli to jest druga grupa, już urodzone, ale małe dzieci. Teraz proszę zwrócić uwagę, że to zanieczyszczenie powietrza, te pyły zawieszone, one zgodnie z ciążeniem osadzają się, czyli przy powierzchni ziemi jest największe. Jeśli Państwo zwrócą uwagę na rury wydechowe, to one są na wysokości tych małych szkrabów. To szczególne ma znaczenie przy tych ruchliwych ulicach. Mówię o tych najmłodszych. I trzecia kategoria to są oczywiście osoby najstarsze. I to jest problem o tyle istotny, że po pierwsze to są osoby schorowane, czyli to są osoby, które mają często chore różne narządy, układ oddechowy, serce, układ nerwowy. I to też my doskonale rozumiemy, że z chorobą, z infekcją łatwo sobie poradzi zdrowy człowiek, a dla starszej osoby z chorym sercem, z chorymi płucami, z chorymi nerkami infekcja może być zabójcza. Bo pamiętajmy, z powodu zanieczyszczeń umierają ludzie. Tak, 7 milionów ludzi z powodu zanieczyszczeń powietrza każdego roku. To są liczby porażające. Muszę powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno jako lekarz nie zdawałem sobie z tego sprawy.
To chciałabym wiedzieć, jaka dziś jest wiedza lekarzy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Chce pan stworzyć koalicję, więc ta wiedza chyba jeszcze kuleje. I czy ci, którzy wiedzą, to wykorzystują w prowadzeniu swoich pacjentów tę wiedzę?
No niestety dysponuję danymi, które mnie samego wprawiły w konsternację, a mianowicie gro lekarzy stwierdza, że nie mam odpowiedniej wiedzy. Mówię o specjalistach, nie mówię o lekarzach zaraz po studiach, pierwszego kontaktu, mówię o specjalistach w chorób płuc, specjalistach w kardiologii, interny. I jeśli 70-80% mówi, ja nie mam, przyznaję się do tego, nie mam odpowiedniej wiedzy, to jest to niepokojące. Natomiast niezależnie od deklaracji, zadawałem też bardzo konkretne pytania. I muszę powiedzieć, że odsetek prawidłowych odpowiedzi był bardzo marny. Ja uważam, że środowisko medyczne ma sporą lekcję do dorobienia, zarówno w wyedukowaniu, ale i podjęciu badań, które będą precyzować, dawać obiektywne, tak zwane evidence-based medicine w tym zakresie. Inne kraje to mają. I Polska tutaj odstaje od europejskich standardów.
Mamy kampanię edukacyjną. Jest strona internetowa www.czasnaczystepowietrze.pl i na tej stronie wśród różnych informacji są również informacje dla lekarzy. To jest taki rodzaj szkolenia lekarzy. I nie wiem, czy wielu lekarzy z niego korzysta.
To znaczy, wiem, że bardzo mało. To niestety, ja tu akurat, z jednej strony przed chwilą skrytykowałem środowisko, z którego sam się wywodzę i którym się utożsamiam. Ale teraz je będę bronić. To jest cena za to, że Polska ma najmniejszą liczbę lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca. I teraz nie ma możliwości, żeby mieć mało lekarzy, zabezpieczyć tą niewielką liczbą lekarzy potrzeby zdrowotne i równocześnie oczekiwać samokształcenia, pogłębiania systematycznego wiedzy. Proszę zwrócić uwagę, większość polskich lekarzy jest 55+. A wiedza na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie jest mniej niż 20 lat. Czyli zdecydowana większość polskich lekarzy nie dostała wiedzy na uniwersytecie. Teraz nie istnieje żadne szkolenie podyplomowe w tym zakresie. Specjalności, jakie my mamy, nie uwzględniają tego aspektu w swoich programach szkoleniowych.
W tej chwili media zadbały o to, że sprawdzamy poziom zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych rejonach kraju i wielu lekarzy, 50+, 55+, korzysta z tych informacji i wiem, że dbają o swoich pacjentów.
To jak zawsze jest podzielone. Są ci, którzy są wielkimi fanami edukacji pacjentów i są ci, którzy są tylko fanami wypisania leku czy skierowania. To jest kwestia modelu lekarza, jaki będziemy wypracowywać, bo ja myślę, że ten element edukacji, doradzania pacjentowi w sprawie stylu życia jest niezwykle ważne i o to musimy zadbać, aby standardem było pokazywanie pacjentowi, w jaki sposób może zmienić te modyfikowalne czynniki. Bardzo wielu swoich pacjentów przekonałem, że oczyszczać powietrza to jest to, co on może zmodyfikować. Nie może wpłynąć na to, ile wyprodukuje się na zewnątrz zanieczyszczeń poprzez samochody. On nie ma wpływu na to, że w Warszawie zwiększono 4 czy 5-krotnie w ostatnim czasie liczbę samochodów zarejestrowanych. On na to nie ma wpływu. Ale może wpłynąć, że przynajmniej się zamknie szczelnie okna i włączy oczyszczacz i przynajmniej w domu będzie miał czyściej. Więc tu chodzi o to, żeby lekarz tego rodzaju porady udzielał, bo on się od lekarza musi o tym dowiedzieć.
Panie doktorze, uśmiecham się. No zamknąć okno zimą tak, jeżeli to okno jest szczelne. Ale co zrobić latem?
Śledzić aktualną i lokalną sytuację. Jest rzeczą oczywistą, że w pewnej sytuacji na pewno trzeba zamknąć okno. Jeśli mam do czynienia z chorym astmatykiem i nie ma pyłów zawieszonych, ale jest wzrost ozonu, to też mu będzie szkodził. Czyli to trzeba uzależniać od indywidualnej, lokalnej sytuacji, czyli trzeba jednak śledzić. Ja byłem bardzo podbudowany tym, że więcej moich pacjentów śledzi poziom zanieczyszczeń niż moich lekarzy pulmonologów, czyli sprawdza, jakie są zanieczyszczenia, sam tylko element sprawdzenia, że wiem, że dzisiaj jest dużo czy mało, bo te decyzje to nie chodzi o to, żeby zamknąć na 4 spusty okna, tylko żeby wiedzieć, dzisiaj jest zły lub dobry dzień, na to by wyjść na spacer, na to by otwierać okno. To chodzi o dopasowywanie do aktualnej sytuacji. Proszę pamiętać, że my nie mówmy o zanieczyszczeniach, że to jest jedno zanieczyszczenie. Mamy pyły, które są związane choćby z produkcją energii, która może się sezonowo zmieniać. Mamy gazowe zanieczyszczenia, choćby te, które produkują nam samochody i silniki spalinowe. To jest zupełnie inny, bo on na przykład nie słabnie nam z okresem grzewczym. Ozon będzie tylko w okresie nasłonecznienia, czyli my musimy wiedzieć, jaka jest sytuacja lokalna, jaka jest sytuacja w moim mikroświecie i tym się musimy interesować, a nie mówić o tym, co jest 100 kilometrów ode mnie i nie musi to mieć przełożenia na stan mojego zdrowia i na moje zachowania.
Mam takie wrażenie, że pan jest optymistą.
O tyle jestem optymistą, po pierwsze z natury, a po drugie, że jednak widzę troszkę taki efekt śnieżnej kuli, że od tych pierwszych entuzjastycznych obrońców czystego powietrza, tworzących alarmy smogowe, że coraz więcej ludzi zaczyna o tym myśleć. Ja widzę, jak olbrzymie zainteresowanie wzbudza to u samorządowców, choć cały czas uważam, że ono powinno być znacznie większe. Uważam, że za słabe jest medyczne, za słabe szkolne. Ja uważam, że szkoły powinny znacznie bardziej to propagować. Trzeba wykształcić kadrę. A dopiero ta wykształcona kadra ma wykształcić nowe pokolenie.